Halo, halo, jestem na żywo. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy jestem. Dobra, teraz musimy znaleźć Roberta. Jest Robert.
O!
Jest!
O, siemanko.
Siemanko. Czekaj, zapytam się tylko naszych słuchaczy, czy słyszą.
No słyszą. Jak ty mnie słyszysz, to oni słyszą. Poczekaj.
Pytanie, czy nie mają podwójnego pogłosu, tak jak z Bartkiem ostatnio, bo jeśli mają.
Nie, jest okej.
Jest okej. No to super. Jest tam?
No nie wiem, ja przynajmniej cię słyszę dobrze. No jest. Wszystko dobrze, co u ciebie?
No co, no kwarantanny ciąg dalszy. Siedzimy w domu. Siedzimy na rowerku stacjonarnym.
A też? A ty dziadzie. No.
Ale wiesz co, już gadałem z Bartkiem, muszę znaleźć ten trenażer fachowy, na którym wy jeździcie, żeby móc się do Zwifta podłączyć.
A...
Na razie jeszcze się tam nie zdradzę.
Pewna profeska, tak?
Na razie się nie zdradzę, żebyś mnie tam gdzieś nie zaprosił na jakiś lub dookoła Londynu, ale nie, spokojnie.
Spoko. Tak jest, no i co, trenujesz na rowerze i co jeszcze? Jakieś ćwiczenia? Masz coś w ogóle w domu? Jakieś do ćwiczeń, czy nie? Czy wszystko...
No, teraz w ogóle z domu, w którym mieszkam na co dzień, wybyłem, tak gdzieś w ogóle na wieś całkowicie, znaczy na wieś, do domku letniskowego, żeby być z daleka od cywilizacji. Mogłem, to przywiozłem, no tego sprzętu nie miałem jakoś bardzo dużo, ale przywiozłem sobie właśnie rower. Do niedawna jeszcze miałem rower górski, bo można było jeździć po lesie, teraz już w Polsce nie wolno. Wiosła. Na wiosła ćwiczyłeś kiedyś?
Wiosła, no ćwiczyłem. No, teraz wiosła. Nie ćwiczę.
Wiosła.
Ty, bo ja nie wiem, czy to mój internet, czy twój. Co? Halo?
No już jestem, halo.
No, bo nie wiem, czy to mój internet, czy twój, bo coś przerywa.
Wiesz co, ja też nie wiem. Ale już chyba jest okej. A ty co? Ty jak tam?
No nic, ja się katuję na rowerze. Nie wychodzę z domu, nie wiem, kiedy. Już 3 tygodnie chyba. Znaczy wychodzę tylko na zakupy. Tak, trenuję. Polepszam się w kuchni. Kulinarskie rzeczy, bo trzeba coś zjeść. Co?
Mówię, że tak jak ja.
Staniemy się lepszymi szefami domu. O. Ale to i tak ten. No i nic, no. Czekamy, nie? Bo tutaj sytuacja jest napięta, nie jest łatwa, także apelujemy też do naszych kibiców, w ogóle ich wszystkich pozdrawiamy.
Tak, i pamiętajcie po prostu, że dla nas wszystkich będzie lepiej, jak zostaniemy w tym domu i pewne aktywności, tak jak widzicie, że dla mnie i dla Roberta sport jest pracą, czyli to jest taki tak naprawdę must have, żeby wyjść z domu, a my też się do tego stosujemy, więc też tak zostańcie, tak?
No i nie jest łatwo, ale miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś powoli, znaczy nie powoli, no ale lepiej powoli, żeby minęło. Okres jest bardzo trudny i pewnie dla wszystkich. My i tak pewnie mamy dużo łatwiej, znaczy łatwiej. To i tak są ludzie niestety, którzy nie mieli tyle szczęścia. Ale no i tyle. Wychodziliśmy, znaczy nie wychodziliśmy, ponieważ w takiej sytuacji się jeszcze nie znaleźliśmy. No i tyle. Widzę, pozdrawiam kibiców. Robert, w jakim kraju jesteś teraz? W Monako jestem, u siebie w domu.
A dzisiaj jest 5 kwietnia, a 5 kwietnia to pamiętasz, co było 12 lat temu?
12 lat? To 2008? 5 kwietnia? Co ja zrobiłem w 5 kwietnia?
Pierwsze pole position.
A, no widzisz. A, to na nie. Tak, no. No, Bahrain, tak jest. Dobre wspomnienie.
Jeszcze byłem taki, dużo śledziłem twoje jazdy.
No, ale widzisz, ty przynajmniej miałeś trochę szczęścia, ponieważ mogliście pojechać na Dakar. I jakoś jeszcze w tym sezonie wystartowaliście. Ja nie miałem tyle szczęścia, żeby wystartować w DTM-ach. No i co, mogę zapytać parę słów o Dakar w tym roku? bo to lokalizacja się zmieniła, tak? Pewnie wszyscy kibice tutaj wiedzą, ale...
Tak, lokalizacja się zmieniła. Dakar był w tym roku przeniesiony był z innego kontynentu, z Ameryki Południowej do Azji, takiej wschodniej, na Półwysep Arabski, do Arabii Saudyjskiej dokładnie. No i tam ścigaliśmy się przez 12 dni. Rajd był świetny, naprawdę wspominam go bardzo dobrze. No oprócz jednego incydentu, dwóch incydentów, które tam miały miejsce z zawodnikami, którzy z rajdu nie wrócili, ale pomijmy może ten fakt, mówimy o fajnych rzeczach. Zorganizowany był ten rajd naprawdę fajnie. Bałem się, że rajd będzie trochę taki wokół komina, że będzie po jednym terenie, że będzie tylko i wyłącznie piasek, wydmy i nic więcej. Natomiast organizator postarał się, żeby był zróżnicowany. Pierwszy tydzień był po rzekach wyschniętych, po kamieniach, po kanionach, po górach, a drugi tydzień właśnie wjechaliśmy dopiero w piasek i w wydmy, więc fajnie to organizator podzielił tak pół na pół. Rajd był niesamowicie szybki, bo na jednym etapie zdarzył się taki moment, że miałem 20 km na roadbooku prosto, no tam kart chyba 260 i to naprawdę było idealnie gładka powierzchnia, po której jechałem cały czas pełny gaz, 170, 170.
No właśnie, pewnie to, sorry, że ci przerwę, ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, trochę narzekali, że były sekcje, gdzie tam na przykład 50 na godzinę wszystko dno i tylko i nic się nie działo. Ale widzę, że tobie się to podoba, tak?
Podobało mi się, bo rzadko na rajdach się zdarza, żebyśmy te prędkości osiągali. Są rajdy, na których w ogóle no 160, jeśli jest ciężki teren, to na etapie jest taki powiedzmy V-max. A tutaj jechaliśmy 100, ponad 70 przez najpierw 20 km i po 20 km. Tak, delikatna zmiana kapu i znowu 20 km pełnym gazem, więc fajne uczucie po prostu, jak tak wiesz, lecisz po tej pustyni.
No pewnie dla was na motorach to inaczej, nie? W samochodach tak. Na przykład pewnie wiało trochę nudą. Ale no u was,
myślę,
wiesz.
Chłopaki siedli po prostu.
No oni sobie wygodnie sobie jadą jak w limuzynie prawie na tych odcinkach, a wy, znaczy oczywiście nie jak w limuzynie, ale ciężka robota, ale myślę, że dla was to jest naprawdę dużo trudniejsze i jednak też samo poczucie tego, że no wy odczuwacie prędkość dużo bardziej pewnie, tak mi się wydaje. Nigdy na motorze nie jeździłem, ale...
My czujemy jakby każdy kamień. Ja czasami jak rozmawiam z zawodnikami z aut, na przykład z Kubą, to oni, Kuba ma najlepsze porównanie, bo jeździli motocyklem i teraz jeździ samochodem. No to jak są kamieniste drogi, to oni generalnie nie wnikają, tylko pilnują tego, tak, żeby nie załapać kamienia i nie złapać kapcia, no nie, żeby nie rozciąć opony. Natomiast my każdy jeden kamień, wiesz, czujemy jednak nie tylko na motocyklu,
no,
ale...
No na ciele, nie?
Na ciele, no. No
to fizycznie musi być ten. Jak najdłuższy odcinek ile trwał? 8 godzin? 7 godzin?
Wiesz co? Najdłuższy odcinek z dojazdówkami w tym roku miał 913 km. Z dojazdówkami. A ile z tego było specjala? To chyba.
No pewnie z połowy. 500.
Wiesz co? 530 chyba z tego.
No,
jest,
nie
jest tak, że jak robią dłuższe specjale, to one też są sporo szybsze, żebyśmy, no wiesz,
na wycieńczenie, nie? Ale w ogóle, no masakra, ale jak to jest, bo my tu mówimy o jednak bezpieczeństwie, nie? Dużo w ostatnich latach się mówi o bezpieczeństwie w motorsporcie, a wy tak naprawdę startujecie przed autami.
Przed autami, no jedziemy z przodu.
No jedziecie z przodu i te auta was kiedyś, no prędzej czy później i tak was dopadają, tak?
Zależy.
Widzisz, no i to jest. Czyli jak jest krótszy OS, tak, i dobrze pojedziesz, to dojeżdżasz przed nimi, tak?
Tak. No bo w tym roku raz auta dopadły, na jednym odcinku, na 10 to było, jak się trochę pogubiłem, właściwie z kilkunastoma zawodnikami się wtedy pogubiliśmy w jednym miejscu, ale całe szczęście jakby już ten etap, gdzie auta mnie dochodzą, już jest za mną, więc to jest zawsze, wiesz, też kiepskie, bo jak ci zaczyna auto dochodzić, to później lecisz mocnym
kurzem. No kurz, nie? Kurz. Ale to w ogóle jest też niebezpieczne, nie?
No niebezpieczne, bo...
Bo wiesz, tak dla ciebie...
Niektórzy zawodnicy tak wnikają, nie wnikają, jak cię wyprzedzają.
No bo oni, wiesz, no właśnie, o to chodzi, nie? Jak tam idą, może walczą o jakieś pozycje, ale to pewnie też nie zależy od kierowcy, to nawet nie zależy od pozycji, jak ktoś walczy o tam sekundy, tylko bardziej też o respekt, nie? O, o to, że jednak no, trzeba mieć wyobraźnię, bo jednak w aucie jest to całkiem inaczej odczuwalne. Ty wiesz, jak ja przejadę, jakbym jechał autem i przejadę obok ciebie, tam nie wiem, metr obok ciebie lufą, no to dla ciebie to chyba niefajne, nie?
No nie fajne, nie fajne.
I
A
kurz,
teraz.
ale wtedy kurz, nie? Bo wtedy musisz odpuszczać, bo nic nie widzisz.
No dokładnie. To a propos Dakaru, to ja mam do ciebie pytanie, bo bardzo dużo ludzi zadaje właśnie takie pytania a propos ciebie. Czy kiedyś chciałbyś na Dakar pojechać? Na takiej, wiesz co, emeryturce.
Wiesz co, tak naprawdę mało wiem o Dakarze, a ja lubię robić rzeczy, o których wiem lub je spróbowałem. Myślę, że jest to zupełnie inna dyscyplina motorsportu i nie jest to łatwe zadanie. Tym bardziej, że jest bardzo ważne doświadczenie i jako, że jest to zupełnie inna dyscyplina i jest potrzebne doświadczenie, to tak myślę, że minimum 4-5 lat trzeba pojechać na ten Dakar, żeby się dopiero nauczyć. I wiesz, tak naprawdę 90% wiedzy, którą mam na temat jazdy, pewnie by mi w ogóle nie pomogła, a mogłaby mi przeszkadzać w jeździe w cross country. Dlatego wszystko będzie zależało pewnie od możliwości. I też od ile czasu bym chciał na to poświęcić i czy by mi się chciało, ponieważ jechać, żeby się przejechać, to nie. Jak
Rozumiem.
jechać,
Przejechać się, to nigdy by się nie chciało.
żeby na przykład wiesz, wiedzieć, że możesz jechać 3 lata i tam w trzecim sezonie możesz już z większym doświadczeniem coś pokazać, no to jest zupełnie, myślę, inne podejście, tak? Chociaż fakt jest taki, że jak zakładasz kask, zapinasz się, chociaż wy się nie zapinacie, ale w aucie ja się całe życie zapinam, to już wiesz, to też jakby wiedza, że masz małe doświadczenie, schodzi na drugi plan, ale w takim rajdzie myślę, jednak świadomość, no, pierwsza rzecz to nie możesz jechać na 100%, tak? Ponieważ te twoje 100% może się bardzo szybko skończyć. I to jest już zupełnie coś nawet nie innego, a zupełnie odwrotne do tego, co uprawiam całe życie.
Rozumiem. Daj mi sekundkę, bo tutaj piszę, widzę w komentarzach, że jednak i spróbuję.
Co? A, dobra, bo
Mówię,
cię nie słyszałem.
bo podobno słychać mój pogłos, jak rozmawiam.
A, widzisz.
Spróbuję podpiąć słuchawki, wiesz?
Dobra.
Coś to one się nie chcą podpinać właśnie. Działają, one nie działają.
Poczekaj, to w międzyczasie odpowiem. Bluetooth włączyłeś?
Tak, włączyłem. To właśnie, to ty może odpowiesz na
A
jakieś pytanie w międzyczasie.
jakby nie się nie łączę, to wejdź w opcję i przez opcję włącz. Cześć, Rolę, jak wyobrażasz sobie przyszłość F1, biorąc pod uwagę obecną sytuację? Trudne pytanie, myślę, Adrian Kot zadał. Myślę, że nie jestem właściwą osobą, żebym jakoś bardziej wchodził w szczegóły. Myślę, że jest to nowa, całkiem nowa sytuacja, której nikt się nie spodziewał i tak naprawdę dopiero jak będziemy widzieć koniec tego trudnego okresu, będzie można zacząć się zastanawiać, co dalej i co będziemy robić. Oczywiście ja to jestem ostatnim ogniwem, także ja się nie będę zastanawiał, tylko będę reagował do tego, co zostanie jakby zadecydowane. Ale myślę, że cały świat, nie tylko świat motorsportu, nie tylko F1, będzie musiał się przyzwyczaić do może i nawet nowego stylu życia i nowych zasad, ponieważ nie wydaje mi się, że z dnia na dzień wrócimy do życia, które mieliśmy parę tygodni temu. Będzie to na pewno sporo czasu trwało i bardzo możliwe, że będzie to po prostu jakby dochodzenie do tych standardów, które mieliśmy z tygodnia na tydzień, z miesiąc na miesiąc może potrwać naprawdę długo i będziemy musieli po prostu się dostosować. Ale co jest najważniejsze, to jest myślę, żeby zdrowie ludzi, ponieważ tak naprawdę my siedząc w domu w tym trudnym okresie nie jest nam łatwo, ale też jesteśmy szczęściarzami, ponieważ mamy tą możliwość siedzenia w domu. Wiele osób niestety, szczególnie na świecie, w niektórych krajach, niestety jest w szpitalach i walczy o
No,
życie.
w szpitalach, ale też
O, jak
osoby.
się ładnie jeszcze tutaj nam promujesz, ale musisz poprosić, albo musimy poprosić Orlen o lustrzane odbicie, czyli odwrotnie zrobienie koszulek.
A, żeby dobrze było na
No,
tym.
żeby dobrze
Tak.
było na ten, no bo wiesz, no, tego ci nie możemy zaliczyć do statystyk.
No nie wiem,
Marketingowcy ci,
od tyłu
no
jakoś ci
właśnie,
coś.
marketingowcy ci nie
Właśnie.
zaliczą, no. A tak to
Tak będę się bawił.
musimy. Ale nie, wracając jeszcze do Dakaru, ponieważ sorry, że ten temat trochę drążę, no bo ale jednak
Nie, ale słuchaj, słuchaj,
nie
coś w tym
będziemy,
jest, bo mówisz, że nie lubisz się
nie.
ścigać tam, gdzie nic nie wiesz o temacie, dlatego się podpytujesz.
Ale nie, podpytuję się, ponieważ ja lubię jakby poznawać niuanse każdej dyscypliny i wiadomo, że no z tobą nie będę gadał, mimo że się trochę znamy, ale nie będę gadał, co jadłeś dziś na śniadanie i co będziesz sobie robił na kolację, czy też jak często myjesz zęby w dzień.
No
Tylko
nie, dobra.
pogadajmy ten. Ale jeszcze wracając do Dakaru. Tak, motor. No bo ty jeździsz na motorach, także nie mogę się zapytać o auta i tu małą informację mi dasz. Jak tak idziesz, nie? Idziesz i na przykład na roadbooku widzisz, że jest wydma, albo nie, no nie widzisz, nawet ty ją widzisz, tak? No ale przed każdą wydmą ty nie wiesz, jaki jest zeskok z tej wydmy, jak ona jest, jak się mówi, niegłęboka,
Nie,
wysoka,
tylko czy jest,
wysoka,
znaczy to, czy jest
no
wysoka, to ja
jak się
widzę, a
zapada, nie?
jak jest ucięta wydma.
No to jak? To
Wiesz
musisz
co, czasami
na czuja, nie?
to jest też kwestia trochę objeżdżenia na pustyni i poznania pustyni. Czasami można po kolorze piasku poznać, gdzie jest wierzchołek jakby wydmy. Czasami najeżdżasz wydmę, załóżmy jedziesz na Kap 200 i najeżdżasz wydmę, widzisz, że najeżdżasz takim bardziej płaską powierzchnią, a ona się ucina. No to masz świadomość tego, że przez kolejne 3 km każda będzie ucięta i musisz mieć tego świadomość,
Rozumiem,
żeby z niej nie
rozumiem.
skoczyć.
No tak, no, masakra. No
Najlepiej
ale.
wydmę najlepiej najeżdżać tak pod kątem, żeby nie wytracać prędkości. Najeżdżasz pod kątem,
No tak.
wychylasz się, widzisz jaka jest, wiesz, widzisz jaka jest z drugiej strony i albo
Szukasz
delikatnie,
tam.
tak, szukasz, albo delikatnie skaczesz, albo po prostu bardzo
Ale
mocno hamujesz.
zdarzają się takie wysokie skoki, nie? Takie
Zdarzają
nieprzewidziane,
się,
nie? To
zdarzają
masakra.
się. Nawet zdarzył się taki skok, nawet jednej ekipie samochodem nie dohamowali, bo nie była opisana ta wydma na ostatnim Dakarze.
O
No
kurde.
i to i Hiluxem przybili taką pieczątkę naprawdę mocną. Wyślę ci później.
No wiesz, dopóki wszystko się dobrze kończy, to możemy sobie gadać i ten, no ale jednak to jest specyfikacja tego sportu, znaczy taka charakterystyka, nie? Że tak naprawdę dużo jedziesz na czuja i dużo jedziesz w taką jakby nieświadomość, nie? Że nie, tak naprawdę nie jesteś pewny, co się wydarzy, a to jest zupełnie coś innego niż to, co ja uprawiam. Na torze, że gdzie musisz być pewny, co się wydarzy. Tak?
Wiesz, to jest trochę tak, jak jeździłeś dłuższą chwilę, znaczy no, w sumie dłuższą, nie dłuższą, jeździłeś w rajdach, to
No tak.
tak jakbyś miał jechać bez opisu, bez
No
zapoznania,
ale
o, z
no, no, no.
opisem, ale bez zapoznania, coś
No
takiego.
ale to no 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 okej, no no są takie w niektórych krajach jakby dostają notatki, nie? Przez organizatorów, chyba w Stanach, w Ameryce i też są mistrzostwa takie w Finlandii lub w Skandynawii. Ale wiesz, wtedy jedziesz też, wiesz, drogę widzisz, nie? Trochę no jest coś w tym, ale myślę, że to w Dakarze jest jakby pomnożone przez 10. A od spraw
No
technicznych,
tak, oczywiście, że
od
tak,
spraw
bo
technicznych,
my totalnie nie wiemy, gdzie jedziemy,
no
a
właśnie,
naprawdę
no, a
zdarzają
wiesz.
się, tak jak mówiłem, prędkości 170, gdzie nie masz opisanego każdego jednego wystającego
No,
kamienia,
no tak.
tylko no, musisz
No i
mieć
nawet.
też bystre oko i bardzo daleko patrzeć, czy jednak ten tor jazdy, który obierzesz, gdzieś tam cię nie wysadzi.
No i też nawet nie wiesz, co się wydarzy. Na przykład, nie jak wiesz, teren. Wiesz, droga jednak jest dużo bardziej przewidywalna, myślę. I jednak na przykład, jak jedziesz w lesie, wiesz, szczególnie gdzie jest wąsko, to jednak widzisz, wiesz, jak patrzysz po drzewach na przykład daleko, to jesteś w stanie jakby promień skrętu tak pi razy drzwi, nie,
Tak,
wyczaić.
tak. No widzisz, nagle cię może zaskoczyć, tylko jak drzewa mocno skręcą, nie? To znaczy, że zakręt się
No tak,
przesuwa cieśnie.
zacieśnia się. No ale na przykład dawniej Dakar, jak jeździł w Argentynie, nie? nie wiem, to parę lat temu. Na przykład był jeden
Ja
Dakar,
byłem
co
jeszcze na
Lop.
Dakarze w
No
Argentynie.
właśnie, co Lop jechał szybko, tak w pierwszą część Dakaru. No
Tak.
to były OS-y takie bardziej rajdowe. Nawet El Condor, co my startowaliśmy, ja jechałem go w Mistrzostwach Świata, w rajdach płaskich. To wy podobno jeździliście też go w Dakarze.
Ten Dakar, co ja jechałem, startowaliśmy z Peru, potem Boliwia i na końcu Argentyna. I z tego, co nam
A,
właśnie
to było tak.
organizatorzy mówili, to żeby się przygotować na fajne, szybkie szutry, właśnie wzięte z waszego kalendarza.
No, nie, no.
Wtedy...
No, szybkie, no, takie kurwa. No niby szybkie, no.
Nie, pamiętam, że były momenty szybkie. Tam po 170 się leciało, ale tam też było fajnie, słuchaj, bo było bardzo dużo kibiców wokoło.
No
Tam
nie, no tam,
niosło, tam
ej,
niosło.
tam ma ten El Condor, to normalnie wiesz, to jest, nie wiem, najbliższa wioha jakaś miasto to jest 50 kilometrów chyba stamtąd,
No.
a full ludzi, nie? To jest masakra.
Full, full.
A od spraw
Mam,
takich
mam, mam.
technicznych, no, wasz zespół,
To ja ci,
nie?
ja, ja ci przerwę ci jeszcze, jednym pytaniem, bo będę wcinał pytanie od naszych kibiców. Czy ścigałeś się kiedyś na. Zaraz wrócimy do Dakaru. Czy ścigałeś się na Nordschleife? I jaki małty?
Nie ścigałem się. Dwa razy byłem autem z wypożyczalni. Oczywiście teraz to mogę powiedzieć, ale nie wolno jeździć. Bo Nordschleife jest torem tak naprawdę ogólnootwartym, tak? Czyli jak ktoś sobie chce
Tak.
pojechać i co jest fajne, ale to jest też niebezpieczne, ponieważ tam spotkasz wszystkich: autobusy, motocyklistów.
Bo tam możesz wszystkim wjechać, nie?
Tak. I tak naprawdę poza tymi trzema, czterema okrążeniami w rzeczywistości nie jeździłem. Jeździłem i czasami może też w najbliższych tygodniach pojeżdżę w iRacing na Nordschleife ze znajomymi.
Właśnie, o to też były pytania, czy w tych wszystkich wyścigach wirtualnych iRacing jeździsz, będziesz jeździł?
Wiesz co, wczoraj odpaliłem sprzęta, ponieważ brakowało mi pewnej części.
Ja zacząłem jeździć w WRC 8, ale to był początek.
A, ale nie, to ja jestem fanem, znaczy dawniej byłem, to upalałem strasznie w Richard Burns Rally.
Richard Benz.
I
Właśnie
tak, i
Kasper Wróblewski nie mówił, że w to
nie,
jeździ,
no
że
to
to
jest
jest super fajna
masakra. I
gra.
teraz nie wiem kto, nie znam, Craig Breen, który startuje w Mistrzostwach Świata, jest moim kumplem i mi pisze, nagle mi pisze: ty, dostałem fizykę od jakiegoś Polaka, Polak zrobił, i masakra jest, musisz spróbować. No tylko, że ja nie mam nawet kierownicy rajdowej, tylko mam taką kierownicę stricte wyścigową z formuły. Ale teraz coś tam przekombinuję i może odpalę przynajmniej wirtualnie rajdy, ponieważ wyścigi, wiesz co, na przykład Nordschleife jest fajny, podoba mi się, ponieważ tam nigdy nie jeździłem, tak? I jakby jest jakiś challenge. Ale fakt jest taki, że na przykład na iRacing poziom jest bardzo wysoki i jest dużo takich trików, które musisz poznać, i szczególnie jeśli jeździsz bardzo rzadko i bardzo często optymalna linia, czy też to, co robiłbyś w rzeczywistości, się nie opłaca. Ale gra jest naprawdę, jeśli chodzi o symulator, jest bardzo, bardzo fajnie zrobiona.
A
Myślę,
jak
że
jeździłeś w EuroSeries, to nie na Nordschleife się ścigaliście? Tam w 2004 czy 5
nie,
rok?
to na Nürburgring, nie,
A, to na Nürburgring.
Nordschleife, wyścigi na Nordschleife, jest taka seria WLN, to jest niemiecka seria i się jeżdżą najszybsze auta, które tam ścigają, to są GT3, no bo ten tor jest za bardzo taki jakby oldschoolowy i no i jednak bezpieczeństwo, jednak jakieś szybsze auta lub też bolidy tam miałyby problem.
Rozumiem. Zaraz jeszcze mam pytania od naszych kibiców. Nie możemy ich zawieść, bo to
Ale,
były.
aha, no tak, no ale to pewnie ci wysłali tak, jak mi wysłali. A ja powiedziałem, że nie zadam ci tych pytań.
A to ja też się. To
Tylko dwa, tylko dwa i tylko
ja też ci
jedno.
mam nie zadawać. Nie, to
Tylko,
czekaj.
nie, zadawaj, no tylko
To
ja
ile
ci
ci
nie
zadałem?
zadam. No
Jedno ci
dwa
zadałem,
mi
czy
zadałeś.
dwa?
Do trzy dostałeś, no. Pewnie, bo ja dostałem trzy, ale powiedziałem, że
To do
na
trzech razy
pierwsze i
sztuka.
trzecie ci nie zadam. Bo
Haha.
odpowiedziałem sam, ale nie będę tego odpowiadał publicznie, co
Dobra,
odpowiedziałem. Ale drugie ci
to.
zadam, bo mnie też to interesuje. To ty szukaj, ale ja ci zadam. Jak sprawa wygląda jakby od strony technicznej na Dakarze. Macie jakiś limit części? No bo jeżdżą ciężarówki, tak?
Silników.
Które silników. Okej.
Za pierwszy silnik jest chyba kara 15 czy 45 minut, za drugi silnik jest kolejna kara, a trzeciego już chyba nie możesz wymienić, coś
Okej,
takiego.
no, ale to co? Co znaczy, że ty stajesz, na przykład na OS-ie ci się zepsuł silnik, zatarł silnik lub masz awarię, tak, nie? I co,
To
musisz go wymienić?
jeśli dotrzesz do mety
No
w jakiś tam
nie
sposób,
dotrzesz. Okej, no to dobra, no mów, no.
jeśli
Jak...
dotrzesz do mety w jakiś sposób, że cię ktoś zaholuje albo jakoś sobie
A,
poradzi z
możesz,
awarią,
okej.
to możesz, ale na trasie generalnie nie możesz wymieniać silnika,
Nie możesz,
bo nie
okej.
masz go.
No,
Na
ale
trasie możesz.
ciężarówka mogłaby mieć. Albo na przykład Kuba
Ciężarówka.
mógłby wieźć silnik.
No, musiałbym mu przyczepkę zapiąć.
Czemu? Tak duży? No, czemu? Jeden
Nie,
silnik?
ale wiesz, zaraz silnik, a może jeszcze koło, a może to.
Ale wiesz, na przykład Kuba, o widzisz, Kuba na przykład miał awarię tam na drugim OS-ie w tym
Tak,
roku.
tak, tak,
No.
tak. Tylko że te zespoły samochodowe zawsze puszczają właśnie ciężarówki. Tak jak Toyota ma ciężarówkę,
No
Mini
ja
ma
wiem, no, no, no,
ciężarówkę,
no, no, no.
a w motocyklach
No nie ma.
nie ma
No ja
czegoś
wiem, no ale
takiego.
na przykład widzisz, ja mogę ci pojechać wam. Ja pojadę autem, ale ja pojadę pierwszy sezon i będę wam woził części.
No to czekaj, muszę to zapisać.
No. Chłopie. I wiesz,
Nie, no
ja.
to by było rozwiązanie idealne oczywiście.
No. No
Bo
widzisz.
ja tak jednego Dakaru nie dojechałem, bo mi stanął silnik
No.
na
A to
ósmym etapie.
ile czasu byśmy dali radę wymienić silnik?
W
Pół godziny, godzinę?
warunkach pustynnych?
Godzinę?
No, myślę, że w warunkach pustynnych przy dobrych wiatrach godzinę. Pod warunkiem, że mamy wszystko ze sobą. Zresztą to generalnie mamy, no, ale też nie bierzemy wymiany silnika pod uwagę na trasie, jeśli by taka
A
ewentualność.
często się dzieje? No, powiedziałeś, że raz nie skończyłeś, tak? Nie.
Raz nie skończyłem. No, był taki etap, że był taki. Wiesz, co to jest feszfesz?
No wiem, no taki piach, taki,
Taki pył, no nie? Taki jak mąka. To się
taki, co
strasznie.
się zapadasz.
Dokładnie. Strasznie się
No.
z tego kurzy, strasznie się to jakby unosi. I był nie dość, że jechaliśmy w feszfeszu, to jeszcze we mgle. Musieliśmy tam jechać powoli, tak wiesz, drugi, trzeci bieg. I ten feszfesz jakby nie zdążał zostawać za motocyklem, tylko się unosił w ten motocykl. No i przez filtr powietrza
Pan
tego
filtra jeszcze
feszfeszu.
wszystko
Tak, wszystko wiesz, właśnie
zgarnął.
tak jak robisz i no i fura stanęła.
No to widzisz, że jak gdybym był, to byś ukończył datę. Byśmy
No to.
wyskoczyli z moim pilotem. Tak, tak, chłopie. Ja bym ci powiedział, ty sobie odpoczywaj tutaj, my tu ci wymienimy. Chłopie, wsiadasz i rufa, jedziesz dalej. No chłopie,
No to
widzisz.
już mamy
Ale
plan na następny Dakar.
Tylko wiesz, kto za to zapłaci. Ale nie kto za to zapłaci. Musimy powiedzieć, że podziękować bardzo PKN Orlen i prezesowi Obajtkowi za, no nie ukrywam, bardzo miłą informację w tym trudnym okresie, nie tylko chyba dla nas jako sportowców, ale też dla kibiców, że Orlen gwarantuje nam wsparcie, co jest naprawdę
No
czymś wielkim.
ta
No.
pomoc i taka wiadomość jakby dla sportowca jest nieoceniona, tak?
No
Bo
tak, no.
zarówno ty, jak i ja mamy jakby sezony póki co takie no, trzymające w niepewności, bo nie wiadomo kiedy ruszymy, a jednak PKN Orlen daje nam możliwość tego, że cały czas gdzieś tam mamy motywację do tego, żeby w tym być i wiemy, że jak wrócimy, to wrócimy na tym samym poziomie.
Tak,
Także
dlatego myślę,
naprawdę
że
kłamy.
czapki z głów dla całego koncernu, ale szczególnie dla prezesa Obajtka. Czapkę z głów z mojej łysiny, ale też myślę, podziękowania, masz ładną czapeczkę, trochę zakurzona. Podziękowania też, myślę, że też dla kibiców, tak? Ponieważ jednak sport motorowy i nie tylko w Polsce jest bardzo popularny, staje się coraz bardziej popularny, ale musimy powiedzieć, że Orlen Team to nie tylko motorsport, bardzo dużo innych dyscyplin, także dziękujemy
Między innymi
za kibic.
lekkoatletyka, która też nie ma w tym roku łatwo, bo igrzyska
No
zostały
tak,
przesunięte,
no.
tak? Także. No,
No nie,
Orlen
no
jakby
ogólnie
stanął na wysokości zadania.
sytuacja nie jest łatwa, ale myślę, że trzeba po prostu razem zacisnąć się, zęby, kciuki i przestrzegać jakby nowe reguły, coś mi się tu przesunęło, nowe reguły jakby naszego tymczasowego życia.
Dokładnie. Wiem, o co cię miałem zapytać. Najważniejsze pytanie, bo się kibice pytali, czy ci zalałem tego gazu za trzy dychy.
No nie, no gazu nie, bo miałeś wyraźnie... Czy ty mi zalałeś? No nie, ale nie, bo ja ci powiedziałem, że nie, jaki gaz.
Ja ci powiedziałem, no bo ty powiedziałeś ostatecznie, że werwę.
No, bo no to najlepsze. Nie? No nie zalałem, bo się widzisz, bo taki okres wyszedł, że nie przyjechałem już do Polski.
Taki okres. Ale bądź się czujni,
pamiętaj, ja ci zaleję tej werwy za trzy dychy. Ale po pierwsze, trzy dychy czego? Złoty. To...
No złoty, bo w Polsce euro nie zapłaci.
No ale ja chcę też napiwek.
No to 30 plus 5.
O, to dobry napiwek. To mogę ci dać. Ale jak ja zaleję, to poza tym ostatnio robiłem sesję, to dużo lałem, wiesz, dużo tu
widziałem. Cała Polska w banerach, podobno z tobą, także.
O matko. A nie, właśnie. Ostatnio jak robiłem sesję na Orlenie, jednym ze stacji w Warszawie.
A to wtedy, co byliśmy wszyscy, czy jakąś zimną?
Nie, to dzień później. Po naszej prezentacji konferencji, dzień później, kurde, albo zimno, Matko Święta. Ja wiesz, tam wszyscy, cała ekipa, kurtki, czapki, wiesz, jakieś ten, a ja jako, że musiałem być obrędowany...
To w t-shircie.
Nie, moment. To nawet nie, że obrędowany, tylko nie, miała być, jakby kręciliśmy to, jakby miało być puszczane na wiosnę, tak? Czyli nie mogłem być w kurce jakiejś puchowej albo coś, no bo ten. Ale mniej z tym faktem. Wchodzę sobie na stację, idę sobie wziąć energetyka, werwę, patrzę, a ty chłopie jesteś na... Tutaj mi się patrzysz na mnie, ale trochę niefartową fotkę nawet ci wysłałem. Ci wybrałem. Ale dlaczego mówię o energetykach? Bo widziałem.
To nie ty wybrałeś.
To nie ja wybierałem, ale chłopie, no kurde. Wiesz, nie, że jesteśmy jacyś najmłodsi. Nie, ile ty masz lat? Ty jesteś dużo młodszy ode mnie. Ile będziesz? 10 lat mniej niż ja, nie?
No strzela, ile mam?
No ty będziesz miał, no powiedziałem ci już, 10 mniej niż ja.
25 w tym roku.
No to 10 mniej niż ja.
No.
Ale nikt nie czyta. Ale wracając do energetyków, widziałem cię robiącego challenge'a na moich, znaczy nie moich, no ale na energetykach, werby.
Pompki na Roberta.
Tak. No i jak to? I jak ten challenge poszedł? Bo ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem ten. Było coś ten? Bo możemy zaapelować, żeby potrzebujemy tutaj...
To musisz zaapelować w takim razie. Ja podrzucę gdzieś tam to, żeby sobie...
Ale ile tych pompek? Ale ja nie dam rady zrobić pompek.
No nie, ale no
ja kibice, nie, to ja nie
to,
będę.
To kibice będą
robić. Ale ja będę wam kibicował.
To kibice będą robić?
Tak, apelować. Jest akurat, dużo czasu spędzamy w domu.
Na moim profilu chyba jest, a jak nie ma, to wrzucę pompki na Robertach, czyli pod dłonie i pod stopy podkładamy puszki z napojem werwa. Jakby utrzymujemy na nich równowagę i jeszcze do tego robimy pompki. Załóżmy, nie wiem, robimy 5-10 pompek i na końcu jeszcze jednego... Ja mówię na te napoje Roberty. No jednego Roberta otwieramy i łyczka robimy.
A, to ty. Nie, to jakiś hardcore, ty.
Nie, to już wiesz.
Jazda bez trzymanki.
Jazda bez trzymanki. Ale nie, ćwiczenie, no to... samo ćwiczenie na stabilność, powiem ci, że fachowe.
No, kor. Tak jest. Fajnie.
Powiedz coś na temat, bo no już powiedzmy, że nie kibice pytali, ja cię pytam, na temat DTM-u jakieś takie, wiesz, bardziej szczegółowe rzeczy, bo my polscy kibice, między innymi ja, niewiele wiemy odno tej serii, póki co, bo
wtedy, że się nie zaczęła. Ja też mało wiem.
Ale przynajmniej na testach byłeś.
Tak, nie, no DTM, znaczy, DTM znam, ponieważ jak jeździłem w Formule 3, w 2003 i 2004 roku w Euro Series, w Mistrzostwach Europy, to jakby startowaliśmy w ten sam weekend co DTM-y. Seria, myślę, że przechodziła swoje najlepsze lata w latach 90-tych, 2000-tych, początku 2000-tych. Naprawdę szczególnie, co mi zapadło w pamięci, to ilość kibiców była ogromna na tych wyścigach. W Niemczech myślę, że na Hockenheim, jak były wyścigi DTM, to było więcej ludzi niż jak na F1. Dlaczego są plusy tych mistrzostw dla kibiców? Ponieważ są dużo bardziej otwarte. dla kibiców. Na przykład ciekawostka jest taka, że kto ma bilet na trybunę, ten może sobie wejść do padoku, tak? Na przykład większość mistrzostw padok jest zamknięty dla jakby zespołów, dla dziennikarzy, dla specjalnych gości, a tutaj każdy kibic, który ma swój bilet na trybunę, może sobie przyjść do padoku, co ma oczywiście duże plusy dla kibiców, może sprawiać sporo problemów dla kierowców lub też dla zespołów, ponieważ jest duży tłok. Ta seria ostatnio niestety spadła, jeśli chodzi o ilość aut. Jednak motorsport sporo przez tam ostatnie 15 lat sporo się zmienił, sporo dużo innych kategorii powstało. DTM jest bardzo drogie, jeśli chodzi o mistrzostwa, ponieważ są to auta typowo prototypowe, tak? Czyli ja prowadzę BMW M4, ale tak naprawdę to auto tylko z zewnątrz wygląda mniej więcej jak BMW M4, a kokpit, wszystko jest tak jakby bardziej podchodzi pod Formułę 1, pod
właśnie bolidy. Miałem pytać, tak, jakie są odczucia między DTM-em a F1? Czy to jest rzeczywiście taka mega przepaść, czy jakieś tam rzeczy są podobne, powiedzmy, przeciążenia czy coś takiego?
Nie, przeciążenia nie są. To jest tak, jakbyśmy na przykład porównywali jeżdżenie na torze ścigaczem, tak, motocyklem.
A moją wakarówką.
A nie, no a później na przykład tak, ale też na torze, tak, wiesz, no jedziesz na torze niby ten, co tak naprawdę nie jest powiedziane, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze, ponieważ to są dwa różne światy, są inne prędkości i jakby też musisz być, musisz mieć inne cechy też. Jednak co jest trudne w DTM-ach, to jest to, że jeżdżą tam utalentowani kierowcy. Będę miał okazję się ścigać, mam nadzieję, już wkrótce przeciwko kierowcom, z którymi już się ścigałem dawniej, czy to w kartingu, czy w Formule 3. I są to naprawdę utalentowani kierowcy. Nie dostali się do Formuły 1, ale wielu z nich mogło spokojnie zrobić dobrą karierę w F1. I oni są specjalistami tam, tak? Jeżdżą na przykład już nawet kilka lub nawet kilkanaście sezonów. I jakby wchodząc na ich podwórko, a jest to dosyć zamknięte podwórko, na pewno zadanie nie będzie łatwe i nie jest łatwe i można będzie się przygotować coś w stylu, jakbym teraz odpalił iRacing i bym dostawał niezłe baty. Mam nadzieję, że w rzeczywistości takich batów nie będę dostawał, ale nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo też, ponieważ jest dosyć mało jazd w trakcie weekendu. W każdym weekendzie są jakby dwa wyścigi, czyli sobota kwalifikacje wyścig, niedziela kwalifikacje wyścig i tak naprawdę przyjeżdżasz na tor i masz dwa treningi krótkie i wskakujesz do kwalifikacji i naprawdę doświadczenie tam też odgrywa sporą rolę.
No dobrze, to nakreśliłeś tam delikatnie przynajmniej co nas czeka od jakiegoś czasu. A jeszcze, a mówiłeś, tam podawałeś przykładowo Hockenheim. I tak. Hockenheim, w Hockenheim ostatnio jak jechałeś, to padało dosyć mocno, prawda?
Tak, no padało.
I też gdzieś tam widziałem różne pytania. Jakie tory bardziej lubisz? Czy uliczne, czy takie typowe tory wyścigowe?
Znaczy,
mi się wydawało, że bardziej chyba lubiłeś uliczne, typu Monaco.
Tak. No lubię uliczne, zawsze na torach ulicznych dobrze mi szło.
Teraz jak spojrzysz przez okno, to sobie możesz na zakręty popatrzeć, Monaco?
Nie, ale z 300 metrów stąd mam zakręt.
No, to dobrze.
Nie widzę, ale...
Tam jest nawrót Roberta.
Nawrót Roberta. A, nie, no to... No. Nie, w Monaco bardzo lubiłem się ścigać zawsze. Zawsze mi dobrze szło. Tak naprawdę byłem bliski wygrania wyścigu, ponieważ mało ludzi wie, że Hamilton w 2008 roku, kiedy ja skończyłem drugi, dotknął bariery i złapał kapcia, wolnego kapcia i jednak udało mu się dojechać do mety. Ale tory uliczne zawsze mi bardziej nie pasowały, takie są bardziej hardkorowe, co jest akurat fajne. Ale moim najbardziej ulubionym torem, jeśli chodzi o kalendarz F1, to jest Suzuka. I to nie jest tor uliczny, ale jest to tor bardziej taki oldschoolowy, wąski, szybki. Teraz nowoczesne tory mają bardzo dużo jakby wylanego asfaltu wokół zakrętów, czyli jak popełniasz błąd lub żeby dojść do limitu, tak naprawdę nie ma tego jakby niebezpieczeństwa, tego dreszczyku, że jak popełnisz błąd, no to zostajesz w żwirze lub na barierze, tylko po prostu wchodzisz w ten zakręt.
A na ulicznym torze masz bandy od razu, tak? I delikatnie zahaczysz, już możesz złapać kapcie. Z tego, co ja czasami oglądałem wyścigi, czy nawet na Netflixie widziałem Fernando Alonso, gdzie jak jeszcze jechał McLarenem, to chyba zaraz na początku wyścigu załatwił się jakimiś kapciami o barierki, jakoś tak to było.
No, ale
jest mniejszy chyba margines błędu, co?
No, 100 razy mniejsze. To jest tak, jakbyśmy na przykład, wiesz, no jest naprawdę, trzeba być dużo bardziej precyzyjnym i na tory uliczne są dużo bardziej wymagające, jeśli chodzi o mentalny stres. Ponieważ szczególnie Monako, gdzie tak naprawdę nie ma prostych, a jak jest odcinek prosty, to że jest wyboiście.
Właśnie miałem pytać, czy zdarza się na torach ulicznych, że asfalt jest taki naprawdę, że zdarzy się jakiś taki wyboisty odcinek, że bolid nagle zaczyna się dziwnie zachowywać, czy raczej te odcinki, które prowadzą torami, to starają się dobrze przygotować?
Nie, no jest, wiadomo, tory uliczne mają to do tego, że są na ulicach, tak? Czyli ten asfalt, nawet jeśli droga jest płaska, to i tak na standardy torów może być wyboiście, tak? Fakt jest też taki, że bolidy Formuły 1 generują bardzo duży docisk, czyli musiałby być to naprawdę duży wybój, żeby coś się stało. To, co odczuwasz, to wszystko odczuwasz na swoim tyłku i na swoich plecach, ponieważ my siedzimy tak naprawdę na monokoku, czy tak?
W wanience.
No, siedzimy w wanience, to jest tak, jakbyś sobie usiadł, nie wiem, na kawałek deski i sobie zjechał ze schodów. I tak to wszystko odczuwamy. Wracając do tego, że jest mały margines, to fakt jest też taki, że na torach ulicznych bardzo często w kwalifikacjach jednak trochę się opierasz o te bandy. Nigdy nie jesteś pewny, czy coś się wydarzy,
czy nie przesadziłeś.
Tak, ale jednak zdarza się, że na przykład szczególnie w mniejszych kategoriach Formuły 3, jak się ścigałem, to w Macao, który z kolei to jest mój najbardziej ulubiony tor ze wszystkich poza kalendarzem Formuły 1, ponieważ jest to tor uliczny, ale to jest takie dwa razy większe Monako i dwa razy szybsze Monako. I tam na przykład w kwalifikacjach to tak 3-4 razy, gdzie się tam oprzesz zawsze, jednak bolidy były wytrzymałe i szczególnie felgi i opony, także mogłeś więcej zaryzykować.
No dobrze, czekaj, zobaczymy, co tutaj Robert.
To wszyscy, aha, no tak, bo ja jestem gościem, to... Zwift. No Zwift, tutaj Zwift. Mamy, ja mamy muszę, naszego, ja się... naszego tak. Tak, następnego kolegę.
O kurczę, poczekaj, bo coś mi się telefon... Halo, słyszycie?
No, no, ja cię słyszę.
Słyszę cię, dobrze. Dobra, jesteśmy. Zwift, no muszę tego Zwifta odpalić, żeby...
No mówiliśmy No nie, no spotkamy się, nie ma problemu, zrobimy meetup. Możemy zrobić jakby sobie jest, spotkanie.
Teraz na Zwifta jest dobry okres.
No nie, no jest super, dlatego było pytanie, co z rowerem przyjeżdżę. Oczywiście na zewnątrz, bo miałem powiedzieć na polu, czyli typowo po krakowsku, na zewnątrz nie jeżdżę, ponieważ jest to niedozwolone teraz, ale za to tłukę kilometry na różnych aplikacjach, na trenażerze, na Zwifcie, także czas mija i jest to akurat fajne.
Czekaj,
Robert, czy oglądałeś dzisiaj w Eleven swój debiut? No to ja będę odpowiadał na pytania. Nie oglądałem swojego debiutu na Eleven. Mogę coś powiedzieć o wyścigu, ponieważ widzę, że dużo ludzi pewnie oglądało, a tak naprawdę Na Węgrzech pojechałem bardzo dobre kwalifikacje, ponieważ zakwalifikowałem się w pierwszej dziesiątce, a miałem bardzo dużo i tak przed wyścigiem było mokro, zaczynaliśmy wyścig na mokrych warunkach, ale ja mając dużo paliwa mogłem bardzo długo jechać, tak? I jakby wyczekać moment, miałem większą jakby elastyczność, jeśli chodzi o strategię, ale z drugiej strony musieliśmy zaryzykować z ciśnieniami, żeby po prostu jak tor będzie wysychał, mając ciężki bolid. I popełniłem sporo błędów w pierwszym jakby stincie, w pierwszych tam 15 okrążeniach, a szkoda, ponieważ była szansa na bardzo dobry wynik. Musieliśmy po prostu zaryzykować i myślę, że zabrakło trochę doświadczenia w tym momencie. Ale i tak udało mi się skończyć na 7. miejscu, co dawniej na przykład skończyć wyścig w debiucie na punktach było trudniejsze, ponieważ było punktowanych 8 pozycji. Teraz oczywiście system punktowy jest inny. I co jest najważniejsze, mnie śmieszą te wszystkie statystyki, które wszyscy kibice, lub nie wszyscy, ale lubią, że ludzie lubią oglądać statystyki i ile punktów dany kierowca zdobył. I ja się pytam, jak można porównywać, ile punktów dany kierowca zdobył, jeśli dawniej na przykład było punktowanych 6 lub 8 pozycji i był zupełnie inny system punktowy. Także porównywanie kierowców jakby z tego okresu do kierowców, którzy się ścigali i za zwycięstwo dostali 10 punktów, a teraz się dostaje 25, teraz za 10 miejsce się dostaje punkty, nawet za 7 czy tam 9, a dawniej
za 10 to wszyscy wiedzą, że się dostaje. No. Za 10 wszyscy wiedzą po ostatnim sezonie, no jak?
No to fakt, ale wiesz, byś wracałeś tak naprawdę z niczym, a teraz jednak system punktowy jest zupełnie inny, dlatego te wszystkie statystyki mają mały sens. A co jest fajne, że trochę się mnie to śmieszy, że nikt tak naprawdę pod tymi statystykami nie wspomina o tym, o tych różnicach punktowych. A i co się stało na Węgrzech? Na Węgrzech skończyłem w punktach, ale zostałem zdyskwalifikowany, ponieważ bolid był zbyt lekki.
2 kilo za lekko.
Nie, 200 gram.
200 gram? Tak. I to wtedy chodziło o degradację opon, czy...?
Nie, bo to było trochę parę elementów nieszczęśliwych, niefartownych. Co się stało? Zawsze po wyścigu, dawniej było zawsze po wyścigach na zewnątrz dużo szczępków opon, które tak naprawdę po wyścigu jeździłeś po tych zewnętrznych, żeby nabrać tych kawałków opon na swoje opony. One się przyklejały i tak naprawdę mogłeś zyskać nawet 1,5-2 kilo. W tych warunkach, które były na Węgrzech, oczywiście tych kawałków opon nie było, ponieważ wyścig był po mokrym, a jeśli jak przesuszał się tor, to i tak jechaliśmy na oponach przejściowych. Czyli te opony po prostu się tak nie łuszczyły i nie odpadały te kawałki. I tam nie byliśmy w stanie zebrać jakby tych 1,5-2 kilo, ale to nie jest problem, ponieważ problem się okazał taki, że po prostu zgubiłem gaz z gaśnicy.
Nawet nie wiedziałeś o tym.
Nie, ale w pewnym momencie poczułem coś, jakby zalatywało w bolidzie, ale oczywiście nie wiedziałem, o co chodzi. Jednak czasami czujesz jakieś różne smrody, za przeproszeniem, ale tak naprawdę nie wiesz, nie zwracasz na to uwagę. A dopiero tak naprawdę zespół odkrył, ponieważ nikt nie mógł, wiadomo, że wszyscy my dokładnie wiemy, ile mamy paliwa, jakie mamy zużycie, ważymy opony, czyli nawet biorąc pod uwagę, że nie udało mi się zebrać tych szczątków, że opony były bardziej, ważyły dużo mniej, to i tak powinniśmy być dobrze z wagą. No i dopiero rozbierając bolid i analizując sytuację w warsztacie, w fabryce się okazało, że chłopaki i mechanicy wyciągali gaśnicę, no i wiesz, zbyt lekka, nie?
Lekka jakaś.
No, no.
A ja mam do ciebie pytanie, bo...
Ale na przykład wiesz, to jest ciekawostka taka, że opony, można na przykład stracić 3-4 kg na zużyciu opon.
Tak, to czytałem.
I wiesz, to jest bardzo dużo.
Ja mam do ciebie pytanie jeszcze, bo ja jestem z Kielc, spod Kielc właściwie. O, tak.
Scyzory. Nie, no piję. Ale nie pytaj się, co piję. Taki zimny ma kolor.
To jest herbata. Ja mam wodę. Ja poczekaj, ja też skorzystam z okazji.
Ty jesteś scyzoryk.
Ja jestem scyzoryk. I ty w Kielcach na torze chyba sporo jeździłeś go-kartem. No tak. Zawsze moi znajomi tutaj jakby z klubowi się pytają, jak to w ogóle wspominasz te lata, czy tam mój wujek też wtedy, pamiętam, był na tych torach, patrzył, jak jeździsz, bo wy w podobnym wieku jesteście. I tak. Dopytywał, czy w ogóle pamiętasz, jak to ten tor. Bo to do dzisiaj,
tak.
Bo wiesz co, do dzisiaj ta pętla się nie zmieniła nic totalnie.
Nie, ja wiem.
I tam są, tam co miesiąc, co półtora są organizowane jakieś tam te KJS-y czy treningi.
Amatorskie.
No. I po tej pętli są cały czas gonitwy, tak, po tej go-kardowej.
Tak, to, nie.
Jak wspominasz te lata w ogóle, kieleckie, scyzorykowe?
No bardzo dobrze wspominam. Wspominam też bardzo dobrze kurczaczki w Budzie, tam był jakiś hotel po drugiej stronie drogi, tak. Był taki, tak, taka tak. Mała, taki bar bardziej niż knajpa.
Jest do dzisiaj ten hotel.
O, widzisz. Ale nie w hotelu, tylko tak na tym parkingu była taka buda. Pierwszy raz no Kielc pojechałem, jak miałem 7 lat, 6-7 lat. Wiesz, ja to byłem jakby w Kielcach nigdy nikogo nie spotkałem na przykład. Ja zawsze jeździłem sam. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ ja jeżdżąc sam tak naprawdę bardzo często ten tor nie było łatwo tam pojechać. Ale był to jeden z, jakby z Krakowa, jeden z bliższych torów, dlatego drugim takim torem była Częstochowa. Ale w Kielcach bardzo fajnie wspominam, chociaż tam zawsze warunki były słabe, ponieważ jednak nie był to tor, który był stricte pod go-karty. Jak sam mówisz, teraz są wyścigi amatorskie albo rajdy.
Nie, to był, rozumiesz, taki tor, że tam najwięcej było eventów związanych z niedzielnym targiem.
No, wiesz, tam jakaś giełda, takie rzeczy.
No, dokładnie.
Dlatego, wiesz, wiadomo, że ja... Wiesz, co to jeden przyjedzie ci zawodnik kartingowy i co on ci tam zapłaci za to? Lepiej jest zorganizować jakąś giełdę, nie? No. Ale fajnie, wiesz, ja zawsze jeździłem na te tory po południu, kończyłem szkołę. Mój tata zawsze czekał pod szkołą z autem, z go-kartem na dachu.
No, bo to mieliście ile? Półtorej godziny z Krakowa, coś takiego?
No, zależy, z jakim, czy było pod wiatr, czy z wiatrem. No. Ale
od,
nie będziemy
od godziny do półtorej, ale nie, wtedy mało samochodów było i w ogóle.
No, ale drogi też były, jakie były. Teraz sporo się zmieniło w Polsce na dobre, jeśli chodzi o drogi i akurat fajnie. Ale tak, no i jeździłem i tak naprawdę, dlaczego wspominam o tych kurczakach, ponieważ zawsze jakby za okrążenie miałem takie jakby 100 okrążeń, tak? Musiałem przejechać 100 okrążeń, jakby...
To później jadłeś 100 kurczaków.
No nie, ja ten, ale lubiłem kurczaki i ten. I fajny okres. Później na torze w Kielcach byłem jakoś na jakimś evencie, wozić dziennikarzy, takie rzeczy, ale tak. To wiem, że dzieje się. No i szkoda, że mamy mało takich obiektów. Powinny być te obiekty dużo bardziej otwarte dla amatorów, dla ludzi, którzy chcą spróbować, którzy chcą, mogą przyjechać swoim autem. Dostępne powinny być bardziej, według mnie. Ponieważ...
No dokładnie, myślę, że mniej osób by się wtedy po ulicach tak cisnęło gazem cały czas, no nie? Bo mieliby możliwość wjechać na tor, rozpędzić auto do 200, nauczyć się hamować z tych 200, widzieć, jaką ma drogę hamowania i wyczuć je po prostu, żeby...
Ale tam w Kielcach 200 to...
No to byś musiał, wiadomo, czym jechać.
Nie, ale wiesz, dużo też na przykład obiektów takich jakby bardziej do szkolenia jazdy, tak? Bezpiecznej jazdy. Wiesz, jest, powstaje w Polsce i co jest dobre i myślę, że w tym kierunku też to zrobić. wiem, że się sporo robi. Na przykład mój kolega Tomek Kuchar, którego pozdrawiam, też ma swój obiekt pod Warszawą i nie tylko pod Warszawą, i mocno w tym siedzi i robi kawał dobrej roboty. Także nawet mu promocję zrobiłem. No, ale nie nazywa, ponieważ nie wiem. Znaczy wiem, jak się Tomek nazywa, ale nie wiem, jak się jego jakby firma nazywa. Ale myślę, że właśnie tak jak mówisz, możliwość zobaczenia, co się może wydarzyć, ponieważ bardzo często myślę, że jadąc samochodem po normalnych drogach, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co może się wydarzyć, jakie mogą być tego konsekwencje. A naprawdę bardzo mało potrzeba, dlatego czasami nawet wydaje nam się, że jedziemy bezpiecznie, zmieniają się warunki, jest mokro, jakieś nietypowa sytuacja, ponieważ nie jesteśmy sami na drodze. Bardzo często te ułamki sekund i zachowanie zimnej krwi może nas wybronić i właśnie na takich, w takich obiektach myślę, że to jest łatwe do pokazania i też do przetrenowania.
Do przetestowania. Ja ostatnio pierwszy raz miałem okazję właśnie na takim obiekcie pod Warszawą, jakimś tam, też nie będziemy robić promocji, wjechałem na płytę poślizgową z szarpakiem. Tak, wjechałem na płytę poślizgową z szarpakiem i pierwszy raz miałem do czynienia z czymś takim, jechałem autem też jakimś tam i wiesz, fajne jest właśnie, znaczy walka, nawet na początku może walka z tym autem, co zrobić, jak się zachować, a później jest fajnie, bo wiesz, zaczynasz kumać, że nie wolno od razu wciskać hamulca, że najpierw trzeba furę wyprowadzić, musisz ją wyprostować, dopiero potem możesz hamować. I to są takie fajne sytuacje, bo jak nawet jedziesz zwykłą drogą taką, no, jakąś krajową, zdarza się czasem duża kałuża. Wpadasz, auto ci kantuje i nie do końca wiesz, co zrobić, jak się zachować. Wciskasz hamulec.
A widzisz, zrobimy tutaj challenge, bo tutaj Ania 91 pisze, haha, wino tylko w szklance, żeby nie było. Nie, to nie jest wino. Możemy zrobić jakby konkurs, że kto zgadnie, co ja piję. O.
Kto zgadnie, co ja piję.
Co mam do analizy, co ja mam w tej szklance? Od razu podaję, że to nie jest wino.
To czekaj, tak może
do kolejnego. Ale nie wolno zrobić, bo to nie alkoholowe, to od razu już zdradziłem. Ale to też, chociaż może być trochę alkoholu, nie wiem, żeby lepiej się... Ty, poczekaj, bo tu zaraz nam się wyłączy.
Zaraz się kończymy. A to jeszcze chwila, to jeszcze zdążymy zrobić salutę po włosku.
Salutę. Bardzo, tak. Za zdrowie, które jest najważniejsze, zawsze podkreślałem. Widzisz, trochę tak dużo pytań było na początku sezonu, nie, dla mnie, co bym chciał, żeby można było ocenić ten sezon za pozytywny, tak, i co by chciał, żeby się stało w tym sezonie. Ja zawsze odpowiedziałem, że ważne, żeby był ja zadowolony i żeby zdrowie było. No i właśnie to nam pokazuje ta cała sytuacja, że bardzo często zapominamy o tym i bierzemy jakby zagwarantowane to, że wszystko nam dane i wszystko możemy robić. I myślę, że niestety ten okres nam pokazał, że nie będzie tak łatwo.
No to też pokazuje, że wiesz, czasami mimo tego, że sobie coś zaplanujemy i chcemy być tego jakby pewni, dążyć do czegoś, to jedyne, czego możemy być pewni, to niczego na tą chwilę, bo się zdarzy sytuacja taka jak teraz i no nie mamy na nią wpływu, możemy się jedynie dostosować. A to
dobra.
Jest teraz tak ważny okres. Ta właśnie kończymy, bo się nam
kończymy.
Kończy czas.
Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy wszystkich.
Bardzo dużo tam pytań widzę, takich fajnych. Jaka procedura startowa w bolidzie, takie rzeczy, to będzie następnym razem, to postaramy się bardziej odpowiadać na pytania. Pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, siedzimy w domach, zostajemy w domu, co nie znaczy, że nic nie robimy, akurat bardzo dużo robimy, ponieważ pomagamy wszystkim, nie tylko nam samym, ale wszystkim ludziom i walczymy, ponieważ musimy razem walczyć przeciwko temu wirusowi, przeciwko temu naszemu przeciwnikowi. Także do zobaczenia i pozdrawiam.
Dokładnie, nic dodać, nic ująć i pamiętajcie, ruszajcie się w dowolnym zaciszu, siadajcie na Zwifta.
Albo róbcie pompki na Roberta.
Trzymajcie się wszyscy, cześć Robert.